9 strategii niszowych. Część 1. 28 kwietnia 2009.00. Nisze przyjmują różne formy, będące skrzyżowaniem wielu elementów. Owe elementy to segmentacja rynku, zróżnicowanie łańcucha tworzenia wartości, złożoność, dynamiczność i innowacyjność. Na ogół spotyka się najróżniejsze formy mieszane, w których wyżej wymienione kryteria tworzą każdorazowo naturalne wyróżniki. Stwierdzono także, że oprócz kombinacji tychże elementów w samym stosowaniu poszczególnych strategii występują znaczne różnice. Stwierdziliśmy, że w branży działają zarówno tacy, którzy postępują zgodnie z rytmem branży i w ramach kultury firmy, oraz tacy, którzy łamią przyjęte normy kultury danej firmy. Ci ostatni zaczynają od błyskawicznej konsolidacji, następnie tworzą kooperacje między istniejącymi firmami i sprytnie wykorzystują ekosystemy branży. Zauważyliśmy także, że tworzą się klastery. Na ogół jednak wszystkie te strategie można połączyć ze sposobem postępowania lidera skali. Dzięki wykryciu tych dwóch wymiarów można powiedzieć, że proces segmentacji przebiega w następujący sposób, zaczynając od słabego zróżnicowania. Poprzez chwilowe skupienie się na określonych grupach docelowych bądź strukturach tworzenia wartości, aż po stworzenie izolowanych własnych rynków, których już dłużej nie można traktować jako części całego rynku, ponieważ strategia segmentacji wymierzona jest przeciwko pozostałym uczestnikom rynku. To należało odróżnić koncentrację segmentacji według koncentracji na całej branży od selektywnej reakcji na sposoby postępowania wyłącznie liderów rynku. To postępowanie jest tym bardziej rozsądne, im bardziej rynek jest już skoncentrowany. Zobaczymy, iż na rynkach w fazie równowagi sprawdzają się te kontrastrategie, które są ukierunkowane wyłącznie na lidera rynku. Dzięki wykorzystaniu wspomnianej bazy danych Value Building Growth i sprzężonych z nią opracowanych przez firmę A.T. karnej instrumentów analitycznych macierzy Value Building Growth oraz krzywej fuzji i Endgame, można by z tej wielkiej populacji przedsiębiorstw odfiltrować te, które z powodzeniem zastosowały tego rodzaju strategię segmentacji. Sukces mierzony jest tym, jak długo firmy te potrafiły utrzymywać się w atrakcyjnym kwadrancie. Q1. Do próby trafiło 270 firm, na których bazie można było przetestować naszą koncepcję strategii niszowej. S. 154 396 1. Nisze regionalne. Nowo założone przedsiębiorstwa obsługują z reguły najpierw swoje regionalne otoczenie rynkowe i rozwijają się dzięki temu, że krok po kroku wyczerpują cały dostępny w regionie potencjał rynku. W fazie otwarcia i na początku fazy skali / konsolidacji branży mamy najczęściej do czynienia z wybitnie regionalnie zorientowanymi przedsiębiorstwami. Przykładem mogą być 2/3 niemieckiego rynku bankowego, banki spółdzielcze, Sparkassen, kasy oszczędnościowe i Landesbanken, banki krajowe, a także niemieckie browary, firmy ubezpieczeniowe, jak również wielu dystrybutorów energii. Cały sektor spółdzielczy jest na ogół jeszcze wyraźniej zorientowany regionalnie, ponieważ stworzono go w celu zaspokajania gospodarczych potrzeb miejscowych spółdzielców. Sektor spółdzielczy ma duże znaczenie w całej Europie i będzie prawdopodobnie nadal wegetował na rynku regionalnym, jeżeli spółdzielcom nie uda się przestawić na rynki globalne. Niemiecki rynek piwa zależał bardzo długo od preferencji miejscowych klientów. Początkiem tej zależności było prawo czystości, ustanowione przez księcia Bawarii i Wilhelma IV w 1516 roku, które stanowiło, iż piwo wolno ważyć jedynie z jęczmienia, chmielu i wody, co siłą rzeczy zaważyło na określonych preferencjach smakowych. To obowiązujące w Niemczech po dziś dzień prawo miało taki skutek, że niemiecka branża browarnicza, z kilkoma wyjątkami, nie wyszła prawie w ogóle poza rynek krajowy, co doprowadziło do powstania skrajnie rozczłonkowanego i w 93% regionalnie zdeterminowanego rynku piwa. Wraz z postępującą liberalizacją rynków artykułów spożywczych w Europie, Niemcy zaczęły importować piwo z zagranicy, które, choć ważone bynajmniej nie według niemieckiego prawa czystości, przyjęto z uznaniem, co wywołało wielkie zdumienie niemieckich piwowarów. Okazało się, że niemieccy konsumenci wcale nie byli tak przywiązani do smaku, jak zakładali niemieccy piwowarzy. Od momentu, kiedy w 2001 roku holenderski browar Heineken nabył udziały monachijskiej SC Harkhuber Group Pinterbrew przejął Becksbrauerei, sytuacja zmieniła się radykalnie. Odtąd coraz więcej zagranicznych wielkich przedsiębiorstw piwowarskich zaczęło wchodzić na rynek niemiecki z zamiarem zarówno zbytu własnych produktów, jak i dokonywania przejęć w celu podziwienia dzielenia między siebie tego największego europejskiego rynku piwa. Podobnie rzecz się ma z rynkiem wód mineralnych, który dawniej miał również wybitnie regionalny charakter. Fakt, iż wodę sprzedawano wokół kościelnej wieży, miał z pewnością swoje uzasadnienie w dużych kosztach logistycznych w stosunku do wartości towaru. Wraz z pojawianiem się coraz to bardziej wymagających marek wśród wód mineralnych problem ten zanika i regionalna nisza przestaje być, twierdzą, nie do zdobycia. Oczywiście tracąc przez to na atrakcyjności. Kolejną przyczyną utrzymywania się regionalizmu jest interwencja państwa w celu ochrony rodzimego przemysłu. Istnieje szereg regulowanych branż, co do których organy państwa przyjmują, że należy chronić ich regionalny status i że nie wolno wystawiać ich na jakąkolwiek zagraniczną konkurencję. Do tej sfery, wziąwszy pod uwagę europejski krąg kulturowy, zalicza się przeważnie telekomunikacje, pocztę i kolej, a do niedawna również dystrybutorów energii, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Indie, Chiny i tak dalej, jeszcze więcej branż jest regulowanych przez państwo. Kolejnym aspektem państwowej interwencji jest ustanawianie norm. Jeszcze przed kilkoma laty było rzeczą powszechną, że przez określone technicznie znormalizowane wymagania chroniono w Niemczech produkcję sprzętu telekomunikacyjnego. Doprowadziło to do tego, że aparaty telefoniczne zbudowane zgodnie z niemieckimi normami pod względem technologicznym pozostawały jakieś 7 lat w tyle za aparatami na rynku światowym i to pomimo, że były mniej więcej 2 razy droższe. Historycznie rzecz ujmując, regionalizacja prowadziła do wykrystalizowania się specyficznych dla określonych regionów wzorców wymagań klientów, co w konsekwencji dawało lojalność klienteli i wierność grupy docelowej. Oba te zjawiska są jednakże w odwrocie. Natomiast na rynku kawy, mimo liberalizacji, obserwuje się ciekawe zjawisko. Konsumenci z poszczególnych krajów preferują różne smaki kawy. Gusta smakowe utrwaliły się dawno temu przez nastawione na rynek narodowy palarnie kawy. Przez dziesięciolecia klienci zostali wychowani, można by bez wielkiej przesady powiedzieć, do określonych smaków, od których z trudem dałoby się ich odzwyczaić. To samo dotyczy także rynku piwa, gdzie konsumenci są wciąż wierni określonym preferencjom smakowym pilezneńskie, stare, kolońskie, białe, pszenne, eksportowe, słodowe, jasne, ciemne, piwo zmieszane, z sokiem, piwo bezalkoholowe, mocne, leżakowe, light. Z kolei sektor pralek w ramach rynku AGD musi rozwiązać pewien problem natury ponadregionalnej. Pozostaje wciąż kwestią otwartą, czy europejskie pralki ładowane od przodu kiedykolwiek będą mogły być sprzedawane na amerykańskim rynku pralek ładowanych od góry. Rozwijający się chiński przemysł elektromaszynowy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, na który rynek pralek należy się nastawić. Który z nich będzie w przyszłości dominował i jaka będzie jego specyfikacja techniczna? Jak długo więc uda się bronić regionalnych strategii w trakcie konsolidacji branż trwającej aż do rozgrywki końcowej? Badania firmy A.T. Karnej pokazały, że regionalne strategie tracą swoją moc najpóźniej w trakcie fazy skali. Spójrzmy na rynek wód mineralnych, który w coraz większej mierze ulega dominacji marek globalnych. Pomyślmy także o rynku piwa, który w podobny sposób się globalizuje. Również nad branżą samochodową w coraz większym stopniu zdobywają panowanie globalne marki. Sieci handlowe toczą obecnie kontynentalno-regionalny bój. O dominację. Wystarczy spojrzeć na sklepy Walmart, które tworzą swój środek ciężkości w Ameryce Północnej oraz na markety Carrefour i Metro w Europie. Przy czym Chiny i Rosja to na razie obszary wymiany ciosów między tymi dwiema grupami firm. Należy zwrócić uwagę, iż dostawcy niszowi od środka fazy skali są w swej masie zagrożeni, kiedy tylko pierwsi więksi gracze zaczynają rozszerzać swoją ekspansję na wszystkie regiony. Z tego powodu system bankowy w Niemczech, a po części także w Szwajcarii i Hiszpanii, praktycznie nie będzie w stanie utrzymać swoich regionalnych struktur, jak choćby kas oszczędnościowych Sparkassen, banków krajowych Landesbanken czy banków spółdzielczych Volksbanken. Pierwsi ponadregionalni dostawcy usług bankowych, jak na przykład Postbank, City Group czy Royal Bank of Scotland, zadomawiają się na tych regionalnych rynkach coraz bardziej i odbijają udziały rynkowe graczom działającym w niszach regionalnych. Zdumiewające jest, kiedy obserwuje się, jak regionalnie zorientowany zmysł estetyczny odnośnie mebli przez wejście IKEA coraz bardziej się globalizuje i coraz to silniej mutuje w kierunku globalnego jednolitego gustu. Dostawcy białego AGD w dziedzinie pralek są akurat na etapie dokonywania wyboru w ramach poszukiwania globalnego rozwiązania między maszynami ładowanymi od przodu i od góry. W Europie państwowe instytucje bardzo długo pomagały w obronie rynków regionalnych, czy to przez regulacje, czy przez normalizację lub subtelne ograniczanie dostępu. Wraz z postępującą globalizacją w wielu branżach, ten okres jednak mija lub nawet już minął. Wobec tego niszę regionalną można określić tylko jako stadium przejściowe, jak wiele innych nisz zresztą, co wykażemy później. zasadnicze dla regionalnych niż różnice w kosztach logistyki również w coraz mniejszym stopniu chronią przedsiębiorstwa w tych niszach. Na przykład branżę transportu betonu, w której ze względu na tempo twardnienia masy daje się operować w promieniu około 35 km od betoniarni, opanowuje powoli kilka globalnych sieci. Również i w Niemczech w ciągu kilku lat globalne sieci przejęły ten regionalny biznes, prowadząc interesy z przedsiębiorstwami budowlanymi i dostawcami materiałów budowlanych. Producenci materiałów termoizolacyjnych, którzy także zaopatrują regionalny rynek wokół wytwórni w promieniu mniej więcej 300 km. Zostali też dawno skonsolidowani. Przez długi czas regionalne preferencje smakowe przyczyniały się do budowania nisz. Zawsze będą istnieli dostawcy lokalnych specjałów, zwłaszcza w sektorze żywności, potrafiący skupić wokół siebie niewielkie grono fanatyków smaku. W globalnej grze rynków pozostaną oni jednak na marginesie. S. 154 397 2. Nisze grup docelowych. Dalszy organiczny rozwój prosperującej regionalnej niszy prowadzi do niszy grupy docelowej, w której sukces w odniesieniu do określonej grupy docelowej rozciąga się na określone regiony. Dostawca przestaje koncentrować się na danym regionie wtedy, gdy dostrzeże słabości innego dostawcy w jego własnym regionie i zacznie zaopatrywać jego klientów w swój lepszy produkt. Skupienie się na grupie docelowej polega na wyizolowaniu pewnej wyraźnie odgraniczonej, przynoszącej zyski podgrupy rynku, w której klienci mają specjalne wymagania. Idealna sytuacja dla dostawcy niszowego to taka, w której klienci są obsługiwani z częściowo zmienionym łańcuchem wartości. Toteż wielki dostawca skali nie jest nimi zainteresowany, a mały dostawca może realizować efekty skali, specyficzne dla segmentu. W takiej sytuacji wymienia się na ogół cztery kryteria różnicowania grup docelowych. Klasa dochodów, klasa wiekowa, płeć, zawód. Większe nastawienie na grupy docelowe można zaobserwować zwykle w środku fazy skali, kiedy to dobrze prosperujący dostawcy niszowi wyczerpali już potencjał klienteli swoich regionów startowych i są w stanie za pomocą ukierunkowanych na grupy docelowe modeli sukcesu ruszyć na podbój następnego regionu. W ten sposób z powodzeniem postępują przedsiębiorstwa w branżach fast moving consumer goods FMCG, towarów konsumpcyjnych trwałego użytku oraz większości usług. Typowym przykładem sukcesów i porażek grup docelowych jest system bankowy w Europie Środkowej wraz z postępującą od lat 90. liberalizacją ubiegłowiecznego rynku bankowego. Szwajcarskie, angielskie i amerykańskie banki, których oferty były zorientowane na konkretne grupy docelowe, zaczęły wchodzić na mocno rozczłonkowany niemiecki rynek bankowy, którego większość uczestników tkwiła w pułapkach niż regionalnych. Instytucje takie jak UBS, CRD Suisse, Julius Baer, Vontobel, HSBC, Barclays, Lloyds, TSB i ABB, oferując majętnym prywatnym klientom lepsze usługi i bardzo wyrafinowane indywidualne produkty, weszły na niemiecki rynek i odebrały tych zamożnych klientów miejscowym liderom banków uniwersalnych. Brak statystyk, które pokazywałyby ile Heinedwort Individualsk Nwis z Niemiec przeszło do banków europejskiej zagranicy. Jednakowoż robi wrażenie fakt, że w Niemczech około 1,6 miliona ludzi zalicza się do tej grupy osób, mającej na swych lokatach minimum po 300 000 euro. Płynne środki tej grupy docelowej sięgają 1,1 biliona euro. Jeżeli więc niemieckie banki nie skupią się na tej grupie docelowej, stracą znaczące sumy na lokatach. Tymczasem zarówno Citibankowi w segmencie klientów prywatnych, jak i Postbankowi za pomocą bardzo wyrazistej koncentracji na grupie docelowej złożonej ZTZW drobniejszych klientów prywatnych udało się odnieść sukces w porównaniu z kasami oszczędnościowymi Sparkassen, bankami spółdzielczymi Volksbanken i innymi bankami prywatnymi. Rodzi się pytanie, jak długo sektor kas oszczędnościowych Sparkassen, obsługujący obecnie około 51% prywatnej klienteli banków, za którym w kolejności sytuuje się sektor banków spółdzielczych Genossens Handelsbanken, Z23%, będzie w stanie bronić się w swej regionalnej niszy w warunkach coraz bardziej przejrzystych rynków. Inwestycyjna kasa oszczędnościowa tego sektora, DK Bank, traci od 5 lat udziały w rynku, a jeszcze w 2004 roku była na czołowej pozycji z udziałem w wysokości 22%. Nie tak dawno lider niemieckiego rynku bankowego, Deutsche Bank, nie mógł rozstrzygnąć, czy razem z Bank 24 powinien zachować czy sprzedać prywatnych klientów. Pokazuje to, że niemiecki sektor bankowy nadal nie jest zorientowany na grupy docelowe, co umożliwia utrzymać niszę. Ten sam dylemat dotyczył także drobniejszych klientów biznesowych. Po kampanii i pożegnania na początku 2000 roku, w której wyniku wielu solidnych klientów, choć z niedużym majątkiem płynnym, zostało zaszeregowanych jako mniej wartościowych do Bank 24, Deutsche Bank wkrótce zabrał się do odzyskiwania tych swoich dawnych klientów. Ten brak konsekwencji w działaniu z pewnością nie przysłużył się stabilizacji trzonu klienteli. Tymczasem konsolidacja niemieckiego rynku bankowego trwa. Odbywa się ona nie tylko za pomocą przejęć, lecz także wskutek odciągania grup docelowych klientów przez zagranicznych, precyzyjnie skoncentrowanych dostawców Szwajcarów, Skandynawów, Amerykanów, Anglików czy Holendrów, którzy z lepszymi ofertami usług wnikają coraz szybciej w te niegdyś intratne obszary niemieckiej bankowości. Wszystko toczy się z wykorzystaniem strategii zorientowanych na grupy docelowe, w których klientom oferuje się lepszą obsługę i lepsze wyniki. Podobna transformacja strategii regionalnych w ekspansję zorientowaną na docelowe grupy klientów ma miejsce w branży hotelarskiej. Przed mniej więcej dekadą rozpoczęło się tu zdobywanie europejskich rynków za pomocą precyzyjnie zogniskowanych ofert, kierowanych do grup docelowych. Hotelarstwo, mające kiedyś wybitnie regionalny charakter, w coraz większym stopniu zostało przypisane do określonych klas dochodów klientów i klas komfortu. O standaryzowanych, jasno zdefiniowanych ofertach. Wskutek tego poza niemieckie sieci hotelarskie zaczęły przejmować niemiecki rynek hotelarski. W szczególnie spektakularny sposób weszła francuska grupa Azzor ze swoimi hotelami Novotel, Mercurey i Ibis w segmentach niskich cen, oferująca w całych Niemczech standardowy produkt po standardowej cenie. Podobnie wystartowała grupa Dorint, która początkowo bazowała na zamortyzowanych nieruchomościach, a w 2003 roku została przejęta przez grupę Azzor. Klasa niemieckich hotelów pięciogwiazdkowych jest prawie całkowicie w rękach firm zagranicznych. Nawet tradycyjnie niemiecka grupa hotelarska Kempinski została sprzedana w 1992 roku tajlandzkiej grupie Dusi Thani przez inwestora Dietera Bocka. I taki był koniec niemieckich hoteli pięciogwiazdkowych egzystujących w niszach. Jeśli nie brać pod uwagę Steigenberger Gruppe, to te, które zostały, są prawdopodobnie nierentownymi hobbystycznymi inwestycjami zamożnych przedsiębiorców. W branży samochodowej słynne marki, takie jak Mercedes-Benz, Rolls-Royce i Bentley zaczynały w górnym segmencie rynku ze wspaniałymi limuzynami. Jednakże tylko Daimler-Benzowi udało się ten asortyment produktów rozciągnąć na mniej zamożne grupy docelowe. I dzięki samochodom marki Smart umieścić w tym czasie w ofercie całą paletę pojazdów. Angielskie marki Rolls-Royce i Bentley, a także Hispano Suiza i Bugatti pozostały w górnym segmencie i ostatecznie potknęły się na tym, że nie były w stanie opuścić swej niszy i budować z wykorzystaniem efektów skali. Strategie grup docelowych są zatem jako naturalna kontynuacja rozpoczętych w regionie strategii niszowych. Jedynie wtedy skuteczne, gdy znajdują swój odpowiednik w różnych łańcuchach tworzenia wartości. Łańcuchy te muszą się składać z elementów specyficznych dla danego segmentu, dzięki którym dostawca niszowy, opierając się na relatywnie ograniczonych, dostępnych regionalnie wolumenach, jest w stanie realizować efekty skali. Nisza ta nadaje się do rozbudowy wtedy, gdy te efekty skali, przez wniknięcie w kolejne nisze, pozwalają na wyzyskanie dalszych efektów skali. Można zatem mówić o istnieniu kułasi konkurencji w odniesieniu do różnych segmentów rynku. Kiedy owa konkurencja istnieje, to daje się na długą metę bronić i rozbudowywać nisze docelowych grup klientów. S. 2.154.398.3 nisze produktów. Przedsiębiorstwo, które funkcjonuje w niszy z koncentracją na produkcie, skupia się na pewnym wyraźnie wyznaczonym przez produkt rynku częściowym. Ów rynek pokrywa jak najwięcej specjalnych wariantów produktu i za pomocą odpowiednio uformowanego łańcucha wartości, indywidualnego know-how oraz z reguły specyficznych procedur biznesowych obsługuje daną grupę docelową. Decydujące dla powodzenia takiej strategii, którą na przykład wiernie realizuje od dziesięcioleci Porsche, jest to, żeby łańcuch tworzenia wartości był tak zróżnicowany i koszty segmentowe takiej wielkości, że jedynie wyspecjalizowany dostawca niszowy w tym segmencie produktów może przynajmniej początkowo osiągać efekty skali. Lider rynku ze swoimi generalnymi efektami skali nie jest w stanie przebić ekonomii oferowanych produktów przez gracza niszowego, przy czym te produkty niekoniecznie muszą być innowacyjne. Pozostańmy jednak w temacie branży samochodowej, w której niemal wszyscy producenci zaczynali z pełną koncentracją na produkcie. W trakcie konsolidowania się branży mniej lub bardziej rozrośli się, żeby zająć wszystkie segmenty rynku samochodowego oraz, dzięki ogólnym efektom skali, uzyskać takie same korzyści, jak dostawcy niszowi, a nawet większe od nich. Klasycznym przykładem ekspansji na wszystkie segmenty jest kariera Toyoty. Pierwsze sukcesy firma ta osiągnęła dzięki masowej produkcji i zręcznemu wprowadzeniu na rynek pojazdów niższej klasy średniej. Potem Toyota rozrastała się stopniowo w samej już klasie średniej, a to dzięki ogromnej liczbie egzemplarzy wysokiej jakości i korzystnemu stosunkowi ceny do walorów użytkowych. Wraz ze stworzeniem marki Lexus jako submarki, mając dobre rezultaty w Azji i Ameryce Północnej, od 1989 roku dążyła do bezpośredniej konfrontacji z samochodową klasą wyższą. Z tej przyczyny ostatecznie opuściła zajmowaną na początku niszę tanich pojazdów. Podobnie przebiegał rozwój wielu innych wielkich wytwórców. Najlepszym przykładem jest ekspansja producentów samochodów na segment samochodów sportowych i terenowych. Początkowo również i te dwa segmenty były domeną specjalistycznych firm, ale w tym czasie stały się także domeną wielkich markowych producentów. Typowymi przykładami niezbyt udanej kontynuacji tradycyjnej strategii niszowej są Rolls-Royce i Bentley, a także Ferrari, Lamborghini i Bugatti. Firmy te zajmowały wyjątkowo dobre pozycje w swojej niszy produktów i początkowo świetnie prosperowały. Po jakimś czasie jednak wskutek działalności ekspandujących producentów masowych zostały wyparte. Z rynku grupa Ferrari, należąca do koncernu Fiat, znajduje się obecnie pod ciężkim ostrzałem różnych konkurentów, którzy nie są już graczami niszowymi, a mianowicie Renault, którego pojazdy długo miały wizerunek francuskiego samochodu rodzinnego, a który obecnie ma bardzo urozmaiconą ofertę. Mercedes-Benz, który dzięki bardzo różnorodnej ofercie produktów jest obecny we wszystkich segmentach. Toyota, która po dokonaniu wielkich inwestycji m.in. w technologie i wysokosprawne jednostki napędowe, wciąż się rozwija. Trzeba poobserwować, w jaki sposób mniejsi producenci, tacy jak Rover czy Daewoo, będą się bronić w swoich niszach produktów. Czy w trakcie samochodowych rozgrywek końcowych przetrwają jako samodzielne jednostki, czy może zostaną wyparci. Z rynku jest już tylko kwestią czasu. Jednakże nie każde skupienie się na produkcie jest skazane na porażkę. Na przykład firmy BMW i Porsche obecnie świetnie prosperują i dzięki nadaniu swoim produktom pewnych wyróżniających się cech mogły latami cieszyć się koniunkturą własnego rynku, czyli rozwojem rynku w znacznej mierze niezależnym od ogólnej sytuacji rynkowej. W 1975 roku BMW zaczęło budować szybkie limuzyny średniej klasy, które w tym segmencie korzystnie odróżniały się szybkością i sportowym charakterem od modeli ówczesnych liderów rynku, czyli Opla, Forda i Daimlera. To wąskie zogniskowanie się na segmencie zostało rozszerzone na wyższe i niższe segmenty rynku. Samochody klas najwyższej i wyższej średniej miały wtedy jednoznaczne przesłanie produktów markowych, szybkich i sportowych limuzyn. Te strategie kontynuowano latami ze świetnym rezultatem, toteż obecnie na niemieckim rynku samochodowym BMW ma więcej nowo rejestrowanych pojazdów niż wszechładny niegdyś jego konkurent Daimler-Benz. W tym miejscu warto nadmienić, że Daimler-Benz AG w 1958 roku odmówił dokonania zakupu źle zarządzanych zakładów Bayerischen Motorenwerke. BMW budował wtedy mały samochód marki Isetta, który pod względem konsystencji marki i strategii był niefortunnie umiejscowiony na rynku. Dziś role się odwróciły. Daimler-Benz z powodu wielkiego sukcesu rynkowego BMW zmuszony jest do tego, by zboczyć w stronę oferowania szybkich limuzyn o sportowym charakterze. Sukces marki BMW jest tak wielki, że w USA, największym rynku samochodowym świata, cieszy się ona lepszym wizerunkiem niż legendarna marka Daimler-Benz. Podobnie jak w przemyśle samochodowym rozwija się sytuacja w branży farmaceutycznej, w której oferty preparatów witaminowych bądź szczególnych terapeutycznych zastosowań dawały poszczególnym firmom i Harrison. D. Ampersand 234 średnik TRE. Te zostały w tym czasie w całości przejęte przez farmaceutycznych gigantów, takich jak Pfizer, GlaxoSmithKline, AstraZeneca PLC, Novartis lub Sanofi Onventis. Prędzej czy później wiele mniejszych przedsiębiorstw biotechnologicznych w wyniku konsolidacji będzie należeć do wielkich koncernów farmaceutycznych. Efekty skali firm farmaceutycznych, zwłaszcza na etapach wprowadzania na rynek procedur rynkowych i ich realizacji, dają tego rodzaju przewagę, że w wielu wypadkach połączenia są nieuniknione. Nie wiadomo dokładnie, jak długo strategii niż produktów w sektorze artykułów spożywczych będą jeszcze skuteczne, zwłaszcza gdy obserwuje się, jak globalny konsolidator Nestlesa, który zaczął najpierw od konfrontacji z Unileverem, teraz w coraz większej mierze, niezależnie od tej wojny, integruje i konsoliduje segmenty produktów jeden po drugim. Zaczęło się od branży czekoladowej, potem przyszła kolej na rynek wód mineralnych i stołowych, a teraz zaczyna się atak na rynek lodów, który do niedawna był jeszcze w rękach Unilevera i kilku mniejszych regionalnych producentów. rodzi się pytanie, czy samodzielne obecnie segmenty produktów, jak choćby rynek konfitur, na którym jak dotąd dominują regionalnie nastawieni dostawcy, przetrwają konsolidację. Kiedy uprzytomnimy sobie, że niedawno w trakcie konsolidacji branż fuzji dokonały dwa wielkie przedsiębiorstwa, Procter & Gamble i Gillette, które są jednoznacznymi liderami w określonych segmentach produktów, a których łańcuchy tworzenia wartości w aspekcie zaopatrywania również mocno skonsolidowanego handlu detalicznego artykułami spożywczymi w dużej mierze się pokrywają, to musimy stwierdzić, że dni przedsiębiorstw niezależnych, takich jak Schwartau, są policzone. Jeszcze w 2002 roku Schwartau przejął grupę Hero. Ale z pewnością nie jest to ostatnia zmiana na tym rynku. Jedną z najbardziej udanych działalności w niszy produktów była z pewnością telewizja CNN, założona w Atlancie przez Teda Turnera w roku 1980. CNN wystąpiła z zupełnie wąsko zogniskowanym produktem przeciwko zasiedziałym nadawcom amerykańskim. Dzięki globalnym transmisjom na żywo, zwłaszcza w czasie pierwszej wojny, w Zatoce osiągnęła legendarny sukces. Poważani konkurenci, tacy jak CNBC, ABC i CBS, nic nie wskórali w tym szybko rosnącym segmencie. CNN rozpoczęła tym samym imponującą historię sukcesu, a przecież inni renomowani nadawcy, mając przewagę wynikającą z posiadania kanałów zbytu, mogliby także wejść na ten rynek, gdyby zmienili trochę swój model biznesowy. W międzyczasie telewizja CNN stała się częścią większego koncernu medialnego Time Warner, a narodowe spółki tego nadawcy, takie jak NTV, W, Niemczech, muszą borykać się z problemami ekonomicznymi w następstwie kontrakcji renomowanych nadawców. Daimler-Benz z pewnością byłby w stanie, zmieniając strategię, szybko zareagować na atak sportowych aut BMW, gdyby tylko właściwie ocenił zagrożenie. Podobnie firmy CNBC i ABC niewątpliwie obroniłyby się przed atakiem CNN, gdyby zrozumiały w porę jego wagę. Działające na niemieckim rynku Deutsche Bank i Dresdner Bank próbują teraz, dokonując zmian w funkcjonowaniu, a także wyglądzie swoich filii, reagować na atak postbanku. Zobaczymy, czy struktury tychże firm i struktury branży na to pozwolą. Uruchomienie Overnight Process Services przez UPS i Federal Express zupełnie zaskoczyło innych dostawców usług logistycznych, którym w swoim czasie powodziło się całkiem dobrze. Niemal wszyscy, w tym K&N Nagel czy Dan Zas, próbowali naśladować ten rynek. Jednakże nie udało im się już powtórzyć sukcesu poprzedników, ponieważ pierwsi dostawcy nowych usług byli w stanie wcześniej osiągnąć przewagę skali w oparciu o różne procesy biznesowe oraz różne struktury tworzenia wartości. Tymczasem firmy kurierskie zaczynają ze swej strony robić konkurencję mocno okrzepłym koncernom logistycznym. Pokazuje to raz jeszcze, że strategie są skuteczne jedynie wtedy, gdy się je stosuje szybko i konsekwentnie, szybciej i konsekwentniej niż może to zrobić potencjalny prekursor. S. 154 399 4. Nisze brandingowe. Jedną z najskuteczniejszych strategii indywidualnego podziału na segmenty całego rynku i wydzielenia rodzaju własnego segmentu rynku jest branding własnych produktów, czyli wyróżnienie się spośród konkurentów przekonującą, dobrze prowadzoną marką. Marka nie bierze się znikąd, można ją tylko zbudować. Kiedy przedsiębiorstwo przez sprzężenie obietnicy jakości i użyteczności z nazwą marki jest dla klienta wiarygodne i ciągle na nowo przekonujące, klientowi trzeba zapewnić, że marka będzie mogła być rozpoznana i na tej podstawie zachęcić go do lojalnego zachowania przy kupnie. Powinno się dotrzymywać obietnic odnośnie użyteczności i jakości, a także wyróżniać się na tle konkurencji pod względem walorów użytkowych i jakościowych. Im trwalsze są tego rodzaju stosunki lojalnościowe, bez nadużyć ze strony producenta, tym bardziej taka markowa osobowość obrasta w emocjonalne konotacje, które w akcie kupna górują nad racjonalnym rozstrzyganiem. W celu zabezpieczenia zawartej w marce obietnicy użyteczności należy w odpowiedni sposób uformować strukturę tworzenia wartości. Powstaje więc bardzo zindywidualizowana kombinacja segmentów rynku i struktur tworzenia wartości, co sprawia, że liderowi skali coraz trudniej wejść do tego segmentu. Nisza jest już wówczas ugruntowana i będzie coraz trudniej zawojować ją. Zewnątrz. Plastyczne przykłady takiej sytuacji wyjściowej pochodzą z przemysłu samochodowego, w którym początkowo chodziło o zapewnienie niezawodnych technicznie osiągów. Jednakże z czasem kupno czy też eksploatacja auta coraz to bardziej była naładowana emocjami, aż do odzwierciedlenia własnej osobowości przez posiadanie określonego pojazdu. Marketing samochodowy, szczególnie w Niemczech, troszczy się obecnie o utrzymanie bardzo wyraźnych różnic pomiędzy BMW, Daimler-Chryslerem, Porsche, Audi, Volkswagenem, Oplem i Fordem. Wszystkie te firmy mają grupy docelowe klientów z bardzo wysokim wskaźnikiem wierności. Dlatego rynek samochodowy w Niemczech jest silnie naznaczony skrajną lojalnością klientów, która stabilnie utrzymuje się dopóki nie zostanie złamana obietnica jakości związana z daną marką. Oczywiście to się zdarza. Doświadcza tego obecnie marka Mercedes, która przez ostatnie lata w rankingach jakości wyraźnie ustępuje producentom japońskim, a także Audi i BMW. Doprowadziło to do tego, że zbyt samochodów klasy S spada i marka Mercedes po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci notuje widoczne straty, co znalazło już odbicie w zysku operacyjnym grupy za rok 2004. Pomimo tych sygnałów, na niemieckim rynku samochodowym z trudem mogą zaistnieć lepsze, z racjonalnego punktu widzenia, oferty japońskich czy koreańskich producentów, ponieważ klient przywiązał się do dobrze znanej nazwy, ponieważ już mój dziadek jeździł Mercedesem, bo o kupnie decydują raczej emocje niż tylko sam rozum. Na rynkach takich jak USA, gdzie emocjonalne przywiązanie do szlachetnych starych europejskich marek nie jest tak duże, to właśnie japońskie marki takie jak Lexus i Infiniti osiągają wyraźnie większe sukcesy niż niemiecka klasa wyższa, ponieważ w przypadku tych pierwszych zgadza się stosunek ceny do jakości. Firmie Porsche udało się dzięki produktowi, którego właściwie nikt nie potrzebuje, według Wendelina Wiedekinga, szefa Porsche, i za pomocą dobrze rozbudowanej, bardzo stabilnej pod względem lojalności klienteli, zostać najbardziej rentownym przedsiębiorstwem samochodowym na świecie. Ostatnio Porsche był nawet w stanie wejść przez udziały kontrolne do Volkswagena, największego europejskiego producenta samochodów. Sukces ten nie jest przypadkowy. To efekt działania marki, za której wprowadzenie na rynek i nieustające sukcesy. Odpowiedzialni są założyciele firmy i obecny prezes Wiedeking, który ciągle forsuje jej image siły i świeżości. Siła marki Porsche jest tak wielka, że każdemu chłopcu marzy się, by kiedyś w swym życiu jeździć Porsche. Najnowszy telewizyjny spot reklamowy pokazuje, jak 9-latek wchodzi do salonu Porsche i ze znawstwem siada za kierownicą jednego z modeli, po czym prosi sprzedawcę o wizytówkę, a następnie oznajmia, że wróci tu za jakieś 20 lat. W ten sposób przesłanie marki zostało bardzo precyzyjnie odzwierciedlone. Pozostaje kwestią otwartą, jak długo markę Porsche, zaistniałą dzięki pojedynczej zalecie prędkości, będzie można w przyszłości utrzymać na rynku, na którym coraz większa prędkość staje się cechą coraz to kolejnych marek samochodów, takich jak BMW, Audi, Toyota, Renault, Mercedes, a także podobnie emocjonalnie naładowanych marek, na przykład Maserati, Lamborghini czy Lotus. Swoistego rodzaju niszę brandingową stworzyła firma Montblanc o bardzo przejrzystej strukturze, znana dawniej z produkcji dobrej jakości luksusowych wiecznych piór. Utrzymując wysoki poziom do połowy lat 80. ubiegłego wieku, cieszyła się jedynie umiarkowanym powodzeniem i tylko na niemieckim rynku była rzeczywiście znana jako marka wiecznych piór. W latach 70. Dunhill, angielska firma wyrobów tytoniowych, kreująca jednocześnie pewien styl życia, nabyła większościowy udział w Montblanc, następnie Rothman S. International po zakupie kolejnych udziałów i kolejnych przejęciach nabył Dunhill Holdings, po tym jak ten ostatni zwiększył swoje udziały w Montblanc z 66% do 91%. Rothman S. International został z kolei przejęty przez firmę Philip Morris, która z kolei została po kawałku wykupiona przez południowoafrykańską grupę Richemont. Tak więc od 1993 roku Montblanc należy do grupy Richemont. Montblanc konsekwentnie rozbudowywano do rozmiarów światowej marki, początkowo przez pogłębienie górnego segmentu tradycyjnych przyborów do pisania, a następnie przez edycję piszących klejnotów, które w limitowanym nakładzie 4000 sztuk oferowano po zupełnie irracjonalnych cenach. Edycje te pojawiły się tymczasem na rynku wtórnym i są sprzedawane po cenach kolekcjonerskich. W dziedzinie przyborów do pisania ta nowa strategia marki okazała się tak efektywna, że funkcjonujący równolegle producenci równie wysokiej klasy przyborów do pisania, tacy jak Waterman, Pelikan, Rotring, Lamy i Schaeffer, zostali częściowo wepchnięci do segmentów niskich cen. Marka Montblanc chodzi teraz za coś o wiele więcej niż przybory do pisania i zmierza ku temu, by po Brand Street stać się zupełnie samodzielnym rynkiem. Wykreowała własny rynek stylu życia Ang Life Style z niecodziennymi przedmiotami użytkowymi dla wymagających ludzi sukcesu, kobiet i mężczyzn. Praktycznie nie mogą już jej zagrozić produkty konkurencji. Było to możliwe dzięki pierwszorzędnemu brandingowi, który jest tak mocny, że marka Montblanc może istnieć niemal w zupełnym oderwaniu od produktu. Strategia ta okazuje się tak owocna, że obecnie Montblanc produkuje 120 000 zegarków rocznie. Według jednej z prognoz po 2010 roku przybory piśmienne będą generowały już tylko 50% obrotów firmy. Przy wyborze następnej grupy docelowej zwrócono większą uwagę na kobiety, które robiąc zakupy dla siebie i dla swych mężczyzn, stanowią 60% klienteli butików. Powinno się zatem bezpośrednio zwracać do kobiet z odpowiednimi produktami do ich własnego użytku. Z podobnie wysoko wywindowaną identyfikacją marki mamy do czynienia w przypadku marek samochodowych Rolls-Royce i Bentley, które do momentu nabycia ich przez BMW względnie VW nie były w stanie nawet w przybliżeniu zapewnić jakości, której żądała dla siebie naznaczona tradycją aura tych marek. Między wizerunkiem i rzeczywistością ziała olbrzymia przepaść. Dopiero nowi właściciele, zainteresowani rozbudową tych niepowtarzalnych marek, doprowadzili do tego, że ponownie można mówić o kontynuacji, zarówno pod względem dobrej wartości produktu, jak i jego niezawodności, co w sumie przywróciło tym markom ich dawną sławę. Historia przedsiębiorstwa M. Lermilach pokazuje, w jaki sposób duży rynek towarowy może, przez inteligentny podział na segmenty i emocjonalny branding, stworzyć przestrzeń dla bardzo rentownej niszy z silnie zróżnicowanymi produktami. Ten dostawca z drugiego szeregu, za pomocą wysokiej jakości, ale głównie jednak dzięki bardzo świeżym, dowcipnym i często sportowo zorientowanym komunikatom reklamowym oraz zaprzęgnięciu do promocji prominentnych osobistości spowodował, że markę postrzega się jako silną, co legitymizuje się także przez ponadprzeciętne ceny. Wskutek tego, M. Lermilach może odpierać ataki konkurencji dużo większych graczy, na przykład firmy Campina, której nie udało się wykreować ani jednej porównywalnej marki. Z powyższego przykładu można wysnuć twierdzenie, im bardziej emocjonalnie ulokuje się nazwę marki w świadomości konsumentów, tym bardziej są oni lojalni i tym głębsza jest nisza. W ten sposób niszowy gracz może bronić swego rynku przed wielkimi liderami rynku, którzy mają do zaoferowania większe efekty skali i dlatego pod względem ceny są nie do przebicia. Nisza, w której funkcjonowała założona przed mniej więcej 15 lat firma budowlano-projektowa Bastebau, zapewniała powodzenie jedynie przez bardzo krótki okres. Na rynku budowy mieszkań i domów firma ta starała się wykreować własną osobowość rynkową za pomocą odpowiednio wysokiej jakości realizowanych obiektów i dających się zaplanować zysków. W okresie recesji w budownictwie, która osiągnęła pierwszy szczytowy punkt w roku 2000 i sprawiła, że inwestorzy nie chcieli ponosić dodatkowych kosztów za lepszą jakość, Bastebau musiał złożyć wniosek o postępowanie z tytułu niewypłacalności. Zaraz po tym to renomowane przedsiębiorstwo niszowe ogłosiło upadłość. Do tej pory nie udało się stworzyć równie dobrej i znanej marki w dziedzinie budownictwa. Czas pokaże, czy w dłuższej perspektywie powiedzie się ciągle na nowo próbowany branding określonych ofert lub przedsiębiorstw w dziedzinie usług maklerskich. Odnotowano już cały szereg prób idących w tym kierunku, także ze strony banków. I tak na przykład Dresdner Bank starał się wykreować markę DRL, która miałaby promieniować zaufaniem i kompetencją dzięki identyfikacji z tą firmą córką. Na razie jednak niewiele jest oznak tego, że ta próba stworzenia niszy zakończy się sukcesem. Na razie pozostaje kwestią otwartą, czy Engel Ampersand V. Wilkers swoim nacechowanym luksusem brandingiem, co z natury rzeczy ogranicza rozmiar zajmowanej niszy, faktycznie odniosą sukces jako maklerzy. Podsumowując jednym zdaniem temat niszy marki, można jednak stwierdzić, jeżeli uda się na pewien czas zbudować stabilną osobowość marki z bardzo klarowną obietnicą odnośnie produktu oraz naładować ją emocjonalnie, to powstaje szansa na założenie specyficznych dla marki nisz, które akurat w segmencie luksusowym doskonale nadają się do obrony przed graczami skali. Fragment książki publikujemy za zgodą wydawnictwa Studio MK.